to zalicza się do tak zwanych pracowników domowych, domestic workers.
Pracownicy domowi to nianie, babysitters, opiekunki do osób starszych, osób niepełnosprawnych i są to nasze panie i panowie sprzątający w serwisach czy też pojedynczo.
Ania Jakubek jest organizatorką społecznościową w organizacji, która nazywa się Arise Chicago. Zanim przejdziemy do bardzo ważnych informacji, które dotyczą właśnie wymienionych przez Ciebie pracowników domowych, czy możesz krótko przedstawić nam samą organizację? Czym się zajmujecie?
Organizacja Arise Chicago jest międzyreligijną organizacją, czyli organizacją, która ugruntowała się na bazie różnych społeczności religijnych i kongregacji. Byliśmy założeni przez rabiego i księdza katolickiego. To jest tak jak w dowcipie. Zajmujemy się prawem pracy i wszystkiego, co prawo pracy dotyczy. Zajmujemy się poprzez edukację, ale również organizujemy pracowników, czyli dajemy im narzędzia, aby mogli rozwiązać sobie problemy w miejscu pracy.
No i właśnie o tym prawie pracy będziemy teraz rozmawiać. Dziennik Związkowy informował o tym w noworocznym wydaniu, ale być może nie wszyscy jeszcze wiedzą o tym, że wraz z nowym rokiem, wraz z dniem 1 stycznia 2022 roku w prawie pracy, które właśnie dotyczy pracowników domowych, domestic workers, zaszły bardzo duże zmiany, dlatego że teraz ta grupa, o której wcześniej mówiłaś, Aniu, może zawierać w końcu umowę o pracę.
Ma prawo do kontraktu pisemnego, czyli nie kontraktu ustnego, co do tej pory jest bardzo popularne, ale kontraktu pisemnego. Do tego stopnia, że jest to kontrakt wymagany, aby pracodawca przedstawił pracownikowi. Wiadomo, że to jest dopiero początek i prawo dopiero weszło, że to jest tak bardzo unikalny zawód pracownika domowego. To nie są zakłady przemysłowe, to nie są biura i organizacje, które są gdzieś zarejestrowane. To są prywatni właściciele domów, rodzice, czy też dzieci osób starszych, które potrzebują opieki, które zatrudniają właśnie pracowników domowych. To wszystko jest brane pod uwagę, to jest dopiero start. Natomiast zawarcie tego kontraktu na piśmie daje pewną standardyzację, również zabezpiecza pracownika domowego na przyszłość i buduje jego historię pracy.
Wiem, że sama byłaś zaangażowana w przyjęcie tego rozporządzenia. Rozporządzenie zostało przyjęte, czy dobrze mówię, w czerwcu 2021.
Tak,
czy możesz coś opowiedzieć o tej drodze? Czy łatwo było doprowadzić do przyjęcia tej uchwały?
Cała akcja w kierunku ulepszenia życia pracowników domowych w mieście Chicago trwa już od 2 lat. Jest ona promowana przez samą major miasta Chicago, Lori Lightfoot, gdyż jej mama była pracownikiem domowym i ona ma takie miękkie miejsce w jej sercu dla właśnie wszystkich pracowników domowych. W związku z tym powstała kampania prawie 2 lata temu pod nazwą Twój dom jest czyimś miejscem pracy. Miasto Chicago utworzyło całą stronę internetową poświęconą edukacji, jak ważny jest ten zawód. Powstał mural, czyli malarstwo ścienne, namalowane przez naszą znaną artystkę w Chicago, Sam Kirk, która umieściła między innymi naszą liderkę z Arise Chicago na tym malunku, właśnie do uhonorowania pracowników domowych. To jest powolna rzecz i teraz w dobie COVID-u dajemy sobie sprawę, że jeszcze wolniej te informacje się rozchodzą. Niemniej jednak pracownicy domowi to są właśnie ci pracownicy na froncie, czyli ci, którzy są bardzo potrzebni, bo jeżeli ktoś już chce powrócić do pracy, to potrzebuje i ma dzieci, potrzebuje niani, opiekunki do dzieci. Jeśli ktoś ma starsze osoby i one potrzebują opieki, to taka osoba w domu musi się znaleźć. Panie sprzątające zawsze mają pracę. Była taka mała przerwa w momencie, kiedy mieliśmy pierwszą kwarantannę, gdzie nasi pracownicy byli albo uwięzieni w mieszkaniach, czyli pracodawcy zgodzili się ich zatrudniać, jeżeli z nimi zamieszkają, żeby po prostu nie wychodzić, albo po prostu tracili pracę. Także to była taki moment, gdzie nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko rozwinie dla pracowników domowych. W tej chwili jest to dalej praca w prywatnych domach. Wszystko toczy się tak samo jak przed pandemią i pracownicy domowi dalej wykonują swoje czynności.
Samo rozporządzenie dotyczące możliwości zawierania pisemnej umowy, kontraktu o pracę przez pracowników domowych dotyczy tylko i wyłącznie miasta Chicago. Jeżeli ktoś pracuje w Park Ridge, to nie jest objęty tym rozporządzeniem, ale jeżeli wykonujecie pracę w charakterze pracownika domowego, jesteście opiekunem do starszej osoby czy nianią, jesteście objęci tym właśnie rozporządzeniem. W jaki sposób rozmawiać z pracodawcą, który być może o tym rozporządzeniu nie wie?
My proponujemy po prostu przekazanie suchej informacji na ten temat, czyli zapytanie, czy zdają sobie sprawę z tego, że weszło nowe prawo, i przekazanie informacji, gdzie można więcej o tym prawie poczytać. Ja zapraszam na stronę miasta Chicago, która zajmuje się tą częścią, oraz na naszą stronę organizacyjną arisechicago.org, gdzie można znaleźć całą część poświęconą pracownikom domowym po angielsku i po polsku. Znajdują się też tam przykłady kontraktów. I teraz tak, te przykłady kontraktów, które my mamy na stronie, są bardzo obszerne. Jest to raczej forma, co w takim kontrakcie może być. To nie znaczy, że my musimy wszystko zawrzeć, bo one mają po kilkanaście stron. Także proszę się nie przejmować, jeżeli zobaczycie kontrakt obszerny na 14 stron, bo to nie znaczy, że wy tam wszystko musicie mieć. A to są po prostu wszystkie możliwe opcje, które według prawa i według zaleceń pracowników domowych, nie tylko z naszej organizacji, ale jest taka koalicja organizacji dla pracowników domowych w Chicago, takie propozycje zostały stworzone. Jest to potwierdzone prawnie, także zapraszamy do przejrzenia i zobaczenia, co się dla Was nadaje. Natomiast obowiązkowo będzie w kontrakcie posiadać informacje na temat płacy, na temat grafiku pracy, adresu, czyli tam, gdzie pracujemy i dla kogo pracujemy. Kontrakt jest zawarty przez pracodawcę i pracownika, więc musi być podpisany przez obie osoby. Miasto Chicago zaleca i wymaga, aby było w języku danym, który preferuje pracownik. My oferujemy w tej chwili wersję polską, hiszpańską i angielską, więc z tego też można korzystać.
Co zrobić, jeżeli pracodawca nie chce z nami takiej umowy podpisać?
Jeżeli nie chce jej podpisać, no to już sam jakby z punktu wyjścia łamie prawo, bo prawo jest, a pracodawca nie zgadza się na to, żeby postępować według prawa. My możemy zgłosić tę informację do Biura Standardów Pracy, tak zwanego Office of Labor Standards, utworzonych przy Biurze Majora Chicago. To jest biuro do spraw konsumenta. Office of Labor Standards jest też nowym biurem istniejącym już od paru lat i powolutku się rozwijającym. Jego powstanie spowodowane było tym, że miasto Chicago zaczęło wzbogacać jakby elementy prawa pracy, czyli miało swoją własną stawkę wyższą, minimalną, wprowadziło płatne dni chorobowe, o których trzeba pamiętać tutaj w mieście Chicago. Osoba, która pracuje 40 godzin tygodniowo, czyli w pełnym wymiarze, ma prawo do 5 dni chorobowych płatnych od pracodawcy. Osoba, która pracuje na pół etatu też, tylko jest to ekwiwalent tej ilości, czyli procentu tego z tych 40-godzinnych wymiarowych godzin pracy. Natomiast prawa przeszły, a nie było tak zwanych zębów, czyli co dalej z tym zrobić? Można było składać skargę do Biura do Spraw Konsumenta, ale to trwało bardzo długo i tak naprawdę nie było jak ich egzekwować. Miasto Chicago zrobiło swoje własne badania i takie Biuro Standardów Pracy istnieje w San Francisco i w Nowym Jorku, więc mieliśmy naszych radnych, czyli aldermenów, podróżujących tam, sprawdzających, jak to wszystko działa i funkcjonuje. I przy pomocy właśnie takich grassroots organizacji, takich jak Arise Chicago i wsparciu aldermenów, byliśmy w stanie doprowadzić do tego, że powstało Biuro Standardów Pracy, które zajmuje się właśnie jakby nadzorowaniem wszystkich zmian prawnych, ale też przyjmuje wszystkie skargi dotyczące niedociągnięć, jeśli chodzi o prawo pracy. I w tym wypadku właśnie to biuro też będzie zajmować się skargami, które dotyczyć będą niewywiązania się z kontraktu. W tym momencie przewidywana jest kara $500 i dodatkowe konsekwencje w zależności od tego, od danej sytuacji, czyli jak długo ta osoba pracuje, czy ta osoba została zwolniona z tego powodu, czy nie. Także to będzie wszystko rozpatrywane oddzielnie.
Rozmawiamy także o pracownikach, którzy na przykład mogą nie mieć uregulowanego statusu imigracyjnego. Czy oni także mogą zawierać takie umowy, czy to, jaki mamy status imigracyjny, ma wpływ?
To jest jakby sprawa oddzielna. W momencie, kiedy pracodawca zatrudnia pracownika, ma 72 godziny na to, żeby zapytać się o jego status i go sprawdzić. Jeśli tego nie zrobi, to zakłada, że pracownik pracuje i jest regularnym pracownikiem. Nie ma takiej możliwości, że pracownik, który pracuje i nie posiada pozwolenia na pracę, a wykonuje pracę i przepracował jakąś część, ma mniejsze prawa niż pracownik, który ma pozwolenie na pracę. To reguluje nawet prawo federalne i jest regulowane ze względu na to, aby zmniejszyć coś, co się nazywa human trafficking, wykorzystywanie ludzi pod kątem pracy, ze świadomością taką, że zatrudniamy osobę, która wiemy, że nie posiada pozwolenia na pracę. Ponieważ było wiele, wiele wykorzystywań takich osób, prawo się zmieniło. Pełnowartościowym pracownikiem jest ten pracownik, który pracuje. I w momencie, kiedy już pracuje, ma takie samo prawo jak każdy inny.
Czyli nie należy się bać.
Nie należy się bać. Nie, w tym kontrakcie nie ma pytania ani o Social Security, ani nie ma pytania o to, nie jest wymagane Social Security, ani nie jest wymagane informacje dotyczące statusu. Natomiast jest wymagane informacja, ile dana osoba zarobiła, ile będzie zarabiać i jaki ma grafik pracy. Wszystkie dodatkowe rzeczy można sprawdzić w egzemplarzu tego kontraktu, o którym mówiłam, że znajduje się na naszej stronie. Tam jest dużo więcej. Tam my proponujemy rozpoczęcie pewnych rozmów o na przykład o tym, jak rozliczać podatki. Czy pracodawca rozlicza podatki, czy nie. Co nie jest obowiązkowe zawarcie kontraktu, natomiast dajemy przykłady, jak może być wykonane w kontrakcie. Dajemy też przykłady tego, jakie dni wolne pracownik dostaje, płatne lub niepłatne, jak układają się wakacje pracownika i pracodawcy, czy pracownik podróżuje z pracodawcą, jak wygląda wtedy sytuacja zapłacenia za taką podróż, kto płaci za jego godziny, za nadgodziny, bo pamiętajmy, że prawo pracy reguluje nasz czas pracy, czyli jeżeli pracujemy 40 godzin tygodniowo, to każda dodatkowo przepracowana godzina, która to jest bardzo popularne wśród pracowników domowych, że pracują więcej niż 40 godzin, powinna wynosić 1,5 stawki. W związku z tym, jeśli ktoś zarabia 15 w tym momencie dolarów minimalnie na godzinę, bo taka jest minimalna stawka dla pracowników domowych w mieście Chicago, to jego 41 godzina powinna wynosić plus $7.5, czyli to będzie $22.5 na godzinę. Pracodawca też musi zdawać sobie z tego sprawę. My promujemy te kontrakty nawet po to, żeby sobie je przejrzeć i popatrzeć, jakie godziny, nadgodziny i jak to wszystko wygląda, żeby zdać sobie sprawę, jak skomplikowane jest prawo pracy i co tak naprawdę możemy wymagać jako pracownik. Pracownicy często domowi narzekają, że umawiają się bardzo powierzchownie. Dostają pracę i później rzeczy wychodzą, jak oni mówią, w praniu. Ciągle nie ma problemu z tym. Można zawrzeć kontrakt, który jest kontraktem próbnym na pierwsze 2 miesiące, a potem zobaczyć go, przeewaluować. To nie jest, że podpisujemy kontrakt, który już zostanie do końca życia taki, a nie inny. Kontrakt też może się zmieniać, kontrakt może żyć. Ja prowadzę treningi i warsztaty dotyczące kontraktu i tworzenia własnego kontraktu. Także bardzo często wspominam o tym, szczególnie dla niań, w momencie, kiedy dzieci rosną i się zmieniają, że kontrakt jest takim żywym dokumentem i ważne jest, żeby wprowadzić jako punkt kontraktu, co ile robimy ewaluację jego, ponieważ on się zmienia. Kiedyś niania nie jeździła samochodem, teraz będzie wymagane, żeby jeździła. Ma zawozić, odbierać dziecko. Jak wyglądają tak zwane playdates, czyli umawianie się z dziećmi. To wszystko powinno być zawarte w kontrakcie, nie dlatego, żeby być za bardzo wymagającym, ale żeby się czuć bezpiecznie i żeby wiedzieć, co od nas wymagają i żeby też wiedzieć, co my możemy wymagać od pracodawcy.
Zapraszamy dlatego, Aniu, na waszą stronę internetową. Ja myślę, że to jest dobry pierwszy krok. strona internetowa arisechicago.org. Tam znajdziecie więcej informacji, jeżeli ktoś chciałby skontaktować się bezpośrednio z tobą.
Czy w sprawie kontraktu, czy w sprawie innej dotyczącej prawa pracy, można się ze mną kontaktować e-mailowo i telefonicznie. E-mailowo anna@, czyli ta małpka, i piszemy jednym ciągiem arisechicago.org. Natomiast mój numer telefonu to jest 773-937-1825.
Ania Jakubek, organizatorka społecznościowa Arise Chicago. Bardzo dziękuję ci za tą rozmowę, Aniu.
Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.